czy można żyć, nie wiem, czy bezmyślnie, ale w ogóle jakoś tak bezrefleksyjnie. Powiedział, że oczywiście, że tak, ja się bardzo zdziwiłem. A on to wytłumaczył, że można żyć takimi schematami, że mieć pewne schematy w życiu, które bezrefleksyjnie stosujemy na przykład w ciągu doby. Nie poddajemy tego żadnej weryfikacji. I funkcjonujemy tak, można funkcjonować wiele, wiele lat. Tylko, że czasem się potem dziwimy, dlaczego po raz dziesiąty próbuję coś zmienić i znowu mi się, to jest jakaś klątwa. To nie jest klątwa, to jest być może brak pewnej obecności, świadomości tej kamery obróconej, to selfie, jak to nazwałeś, by się zatrzymać i sprawdzić, co ja takiego robię lub czego nie robię, że to się po raz kolejny w moim życiu powtarza. I właśnie trening to jest takie miejsce, gdzie jak w soczewce skupiają się wiele naszych doświadczeń z świata zewnętrznego.
Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak żyć lepiej, czyli o poprawie jakości życia z punktu widzenia ciała, umysłu i ducha oraz ich integracji. Jako dziecko zafascynowane ruinami Pałacu Donnersmarku w Siemianowicach Śląskich, z wykształcenia socjolog, magister socjologii, zawodowo kurator sądowy do spraw karnych. Od ponad 10 lat trener umiejętności społecznych, posiadający rekomendacje drugiego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, związany z Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum w Katowicach, współprowadzący odbywające się tam treningi interpersonalne, współautor i realizator warsztatów dla par. On powiedział, ona zrozumiała. Autor i realizator warsztatów Przeżyć pomaganie i oswoić swój cień. Na co dzień mąż i ojciec. Od siebie bym powiedział emocjonalny radar, czyniący go nieprzeciętnym mężczyzną, stwarzającym w relacji nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Małanka. Witaj, Tomasz.
Witaj, Wojtek.
Czy chciałbyś coś dodać do tego opisu?
Na razie mnie zatkało w kwestiach nieprawdopodobnie stwarzające poczucie bezpieczeństwa. Ty taka, wiesz, czuję jak poprzeczka wysoko wskoczyła. Tak trochę poważniej, tak. Trochę radarem w tym byciu, w pracy związanej z rozwojem osobistym. I przypomniało mi się, kiedyś opisując naszą szkołę trenerów Meritum, napisałem, że trener to szerpa. Droga szerpy bardzo mi odpowiada, to miejsce też, czyli kogoś, kto niesie część bagażów i pomaga zdobywać tym, którzy są gotowi właśnie zdobywać swoje Himalaje, a on z tyłu wspiera.
Taki towarzysz.
I towarzyszy, tak, tak. Jest w drugim planie. I to miejsce mi odpowiada.
A powiedz mi, a jak to było w takim razie z tą socjologią, a później z trenerem?
Kiedy poczułem, że chcę studiować, wiedziałem, że to ma być obszar humanistyczny. I wybrałem tą pracę socjalną. Bo te studia okazało się, że dosyć sporo zawierały takich treści praktycznych. Mieliśmy możliwość doświadczać, jak pracuje grupa. Pamiętam, że wtedy pani doktor Chlebio-Abed, wykładowca, pokazała nam próbkę takiego zjawiska, pewnie nie znacie, powiedziała, to się nazywa trening interpersonalny. I w 3 godziny pokazała nam pewien sposób funkcjonowania tego. Wiadomo, że to nie był trening, ale mogliśmy zobaczyć i trochę doświadczyć minimalnie na własnej skórze, co to w ogóle jest. I to gdzieś zaczęło powoli kiełkować.
Trener umiejętności społecznych, czyli?
Czyli człowiek, który stwarza warunki, by poszerzać świadomość tego, jak ja i ty funkcjonujemy w relacji, na przykład. Jak wychodzimy do świata i co się być może takiego czasami dzieje, że się w kółko w tym samym miejscu potykamy w tych relacjach. Nawet na rozmowach kwalifikacyjnych, bo ten temat trener umiejętności jest szeroki. Dotyczy wsparcia przy wyborze zawodu, powrotu na rynek pracy, ale też świadomości większej siebie, czyli stawiania granic, zachowywania się w taki sposób, by ktoś, kto jest ze mną w kontakcie, miał też przestrzeń dla siebie i mnie wyraźnie usłyszał. To jest to.
Czyli tak mogę też powiedzieć, przede wszystkim świadomość komunikacji, tak?
Tak, porządkowanie pewnych rzeczy, które często być może gdzieś wiemy, zapomnieliśmy, z różnych powodów nie robiliśmy. Porządkowanie i poszerzanie tej świadomości, czym jest komunikacja, w jaki sposób funkcjonuje z otoczeniem.
Czyli tak słyszę, że ten wątek trenerski jednak on się pojawił już bardzo szybko w twoim życiu i tak samo trening interpersonalny, o którym dzisiaj też chciałem z tobą porozmawiać.
No właśnie, to jest w ogóle chyba ciekawy pomysł na osobny temat, w jakim momencie pojawia się decyzja, że wybieramy takie, a nie inne drogi zawodowe. Już sam fakt wyborów, nie wiem, psychologii, pedagogiki, socjologii. Mam takie podejrzenie, że to się dużo, dużo wcześniej zaczyna, że to czucie, jak się swoje czucie siebie i chęć bycia z innymi w takich relacjach, gdzie jest miejsce i przestrzeń na emocje, być może to ma znacznie wcześniejsze konotacje. Ale to myślę, że to pewnie wiele godzin można by na ten temat gadać.
Myślę, że tak. Kiedy przyszedł ten moment, tak, treningu interpersonalnego w pełnym tego słowa znaczeniu? Jak on się pojawił w twoim życiu? Podejrzewam, że po prostu chyba poszedłeś na ten trening, ale opowiedz od razu, jak to się stało, że sam stałeś się go współprowadzącym i w ogóle jakie są założenia tego przedsięwzięcia?
Nie tyle poszedłem na trening, co zdecydowałem się na szkołę, tak, ja byłem uczestnikiem szkoły trenerów Meritum, to jest przygotowująca taka szkoła, przygotowuje do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dorosłych. I wtedy automatycznie decydując się na tą ścieżkę, tam jest pierwszy moduł obowiązkowy. Trzeba ukończyć trening interpersonalny i to jest podstawa wielu ścieżek przygotowania do pracy trenera, ale też terapeuty w innych obszarach też tak, w wielu nurtach terapeutycznych jest tak, że trening jest nieodłączną częścią procesu uczenia się, żeby doświadczyć najpierw treningu i potem móc iść dalej. Ja w ten sposób właśnie rozpocząłem swoją szkołę. Pierwszy dzień to był dzień treningu interpersonalnego, który trwał ciągiem przez 5 kolejnych dni. I potem siłą rzeczy, mając już zaufanie też do takiej metody, oczywiście nie zajmowałem się bardzo długo treningiem, bo przygotowywałem się do pracy trenera, prowadziłem warsztaty rozwojowe. To jeszcze nie jest ten czas. W pewnym momencie też dostając informacje zwrotne, czy też obserwując siebie, zobaczyłem, że taka forma pracy bardzo mi odpowiada. Wtedy zapadła decyzja o kolejnym etapie uczenia się, czyli szkole przygotowującej do prowadzenia procesu grupowego, pracy tak zwanej na procesie. To chyba trzeba w ogóle wyjaśnić, co to jest proces, bo to tak wszystko brzmi...
Dla kogoś, kto jest w temacie, to myślę, że to jest oczywiste. Jasne. Natomiast proces brzmi...
Magicznie. Nie jest to proces sądowy, ani jakiś inny. Ale najprościej można by to było tak wytłumaczyć, że może nawet na tym, co teraz się dzieje między nami, że jest treść i proces. I treść to są wszystkie słowa, które my wypowiadamy z dokładnie takim znaczeniem, jak zostały wypowiedziane. Jeden do jednego. A proces zajmuje się czymś innym. Proces zajmuje się tym, co te słowa świadczą o naszej relacji. W jaki sposób budujemy świat ty i ja w tej chwili między nami? Nie? W jaki sposób wpływa, nawet nie tyle ważna jest treść, co tempo, w jakim mówimy, tembr głosu, być może już
intonacja,
nasze wspólne też doświadczenia, kontekst, w jakim się odnajdujemy. I proces sprawdza, w jaki sposób ja buduję relacje międzyludzkie. Czyli zajmujesz ci czymś tak naprawdę pomiędzy treścią. I to jest klucz w ogóle do zrozumienia, czym jest trening interpersonalny, bo cały trening interpersonalny zajmuje się sprawdzeniem, w jaki sposób wychodzę do świata, jak ten świat mnie widzi, jak ludzie, z którymi wchodzę do kontaktu, dają mi informacje zwrotne po prostu. Jak mogę też podejmować próby budowania tego trochę inaczej i sprawdzać, co dostaję w zamian. I trening interpersonalny to jest nic innego, co przyglądanie się cały czas temu zjawisku, które tworzymy tu i teraz, czyli nie mając, uwaga, żadnego scenariusza tego, co się będzie wydarzało.
Tak mógłbym powiedzieć, taki audyt samego siebie, swoich emocji?
Tak, to jest z jednej strony, no właśnie, audyt to jest też, lubię taką metaforę kamery, no, że kamera jak kręci, to patrzy, trzymając kamerę, filmujemy otoczenie i w pewnym momencie łapiemy kamerę, obracamy ją i filmujemy, jak reagujemy na to, co widzimy w otoczeniu.
Selfie.
Tak, to jest selfie współczesnych czasów.
W jednej z twoich wypowiedzi wyczytałem, że porównujesz trening interpersonalny do szkoły zawodowej. Rozumiem, że dla ciebie jest to po prostu taka podstawa, tak? W tym sensie szkoły zawodowej.
Ja w tej wypowiedzi porównałem do szkoły zawodowej szkołę trenerów. Całość.
Aha.
Czyli przygotowanie. Kim jest, jak widzę trenera? Ja siebie, to jest moja wizja, bo tych wizji jest oczywiście znacznie więcej, ale ja siebie i myślę, że to jest wspólny sposób myślenia w meritum też o tym, kim jest trener, że to jest właśnie taki towarzysz i to jest rzemiosło. To nie jest guru, to nie jest jakiś mistrz siedzący wysoko na chmurce i mówiący uwaga, jak żyć. Tylko spotykający się z ludźmi, tak jak teraz. Nie? I to jest właśnie sposób i taki rzemieślnik w tej szkole zawodowej uczy się rzemiosła. Po prostu podwija rękawy, musi się porządnie czasami ubrudzić. Czasem się pojawiają siniaki, popełnia błędy. Na tych błędach się uczy, poprawia jakość też swojej pracy. I to ja widzę w tej szkole zawodowej sporo też szacunku, ale jakiś też, nie wiem, czy skromności, zabrakło mi słowa, żeby nie zapominać
pokory, może.
Pokory, dzięki za słowo właśnie. Tego mi brakowało, to jest pokora i po to, żeby nie zapominać, że ja jestem dla uczestników. Jest taki film Jiro śni o sushi. Nie wiem, czy widziałeś. Wspaniały dokument. I tam jest rzemieślnik, który staje się mistrzem rzemiosła. Mistrzem nad mistrzami. Ale on to po prostu z pełnym zaufaniem do siebie, do swoich umiejętności, codziennie od 50 lat trenuje swój warsztat.
Tak jest. No, film jest rzeczywiście zapadający w pamięć.
Tak. I tak lubię myśleć też o tym, co robię.
Jak to z tym treningiem personalnym było historycznie? Od czego to się w ogóle zaczęło? Kto na to wpadł?
W latach 40. wpadli na to Amerykanie. Amerykańscy naukowcy, więc już wiemy, że będzie dobrze. Tak naprawdę to jest środowisko związane z Kurtem Lewinem. To jest pionier psychologii społecznej i jego współpracownicy w organizacjach, w firmach zaczęli tworzyć pewne spotkania menadżerskie. I z tego, co pamiętam, to właśnie na takim poziomie menadżerskim, żeby usprawnić sposób komunikacji. I wyniki tej pracy spowodowały im też informacje z ludzi, którzy w tym uczestniczyli, że z jednej strony poprawiają się ich relacje, ale też świadomość siebie w tym wszystkim. I okazało się to na tyle skuteczne, że rozwijano cały czas ten model. Pojawił się potem drugi sposób myślenia o tym, który zapoczątkował Carl Rogers. To jest twórca psychoterapii skoncentrowanej na kliencie. I tam jeszcze głębiej badano ten aspekt, czy rozwijano aspekt świadomości siebie w relacjach z innymi. Więc temat od lat 40. istnieje. I ewoluując, nabrał już po latach ściśle określonych ram, które nadają jakieś znaczenie temu, co możemy nazwać treningiem interpersonalnym.
Na dzień dzisiejszy ile treningów już za tobą?
Nie mam pojęcia. Współprowadzę treningi od chyba 8 lat albo 7. Każdego roku jest ich kilka. Do tego też dochodzą, bo to są treningi w ramach szkół, o której mówiłem, ale też takie otwarte. Nie trzeba podejmować decyzję o tym, żeby zostać trenerem umiejętności społecznych. Można przyjść po prostu na trening i zakończyć ten w ciągu 5 dni to wydarzenie. I też prowadzenie zajęć w tak zwanej właśnie szkole przygotowującej do procesu. Już to trwa około 150 godzin, więc to jest znacznie dłuższy proces. I tam to jest w zasadzie cały czas na tym procesie, czyli cały czas o treningu, więc trudno nawet te godziny wszystkie policzyć. Ale jest tego już sporo.
Wyłapałem też, że charakterystyczne jest to, że dwie osoby muszą prowadzić taki trening.
Tak, to znaczy nie muszą. Te ramy bezpiecznej formy treningu interpersonalnego na przykład wyznacza Polskie Towarzystwo Psychologiczne, bo to, ta organizacja też prowadzi całą procedurę rekomendacji, która jest dosyć złożona i wymagająca. I potem jak już otrzyma się tą rekomendację, to można prowadzić trening samodzielnie według tych ich standardów pracy. Więc jest możliwość bycia trenerem na treningu samodzielnie i to jest zgodne też ze sztuką. My się decydujemy na trening w dwójkę z jednego bardzo prostego powodu. Trener też jednocześnie uczestniczy w życiu grupy. To, w jaki sposób pracujemy, to nie jest sytuacja, w której siedzę i zapisuję w zeszycie i notuję lub nagrywam to, co robią uczestnicy. Jestem częścią tego kręgu. Może się zdarzyć, że będą sprawy, które będą między mną a uczestnikami i w tym czasie muszę mieć możliwość pracy bardziej bliżej swoich emocji, a w tym samym czasie jest drugi trener, który to wszystko w tym czasie zabezpiecza z takiego metapoziomu. Z jeden powód. A drugi powód jest coś takiego, że trenerzy też tworzą pewną relację. I ona w pewien sposób jest dla uczestników, to jest modelem, który pozwala zobaczyć, że relacja może przebiegać harmonijnie, bez rywalizacji na przykład. Albo jeśli jest tak, jak często jest u nas, bo ja prowadzę treningi z Mirelą Pawlikowską, to jest jedna z założycielek Meritum. Od niej też się swego czasu wiele uczyłem. To jest też możliwość zobaczenia relacji damsko-męskiej bez na przykład kontekstu seksualnego. Czyli dojrzałej, nie rywalizującej i nie na przykład nie flirtującej jakiejkolwiek innej. Ja tu mówię o rzeczach, które w świecie zewnętrznym czy w popkulturze są nagminne. I można doświadczyć takiej pracy trenerów, tak zobaczyć, jak wygląda relacja, gdzie te rzeczy nie są tematem w ogóle relacji, albo są załatwione i są tematem, który jest bezpieczny też dla uczestników. Nie zawsze jest tak, że trenerzy to mężczyzna i kobieta są też pary. U nas na przykład zdarza się, że też Ilona Opaszowska prowadzi razem z Mirelą Pawlikowską, wspólnie prowadzą trening. Jest coś magicznego, że uczestnik w jakiś sposób z jednym się może czuć bezpieczny, a z drugim trochę mniej. Będzie pracować też na budowaniu tej relacji, jak z każdym z uczestników. To zawsze ma tego drugiego, z którym jest mu bliżej i łatwiej się będzie mu odnosić. Jest wiele powodów takiej decyzji.
Jest to takie dosyć specyficzne, o czym mówisz, że współprowadzący czy prowadzący ten trening jest jednocześnie jego uczestnikiem, żyje nim i ma niesamowite, myślę, doświadczenie, że nie wychodzi z tej autorytatywnej pozycji, można by powiedzieć, że on wie lepiej, on tu jest prowadzącym, tylko on jest uczestnikiem tego kursu statku, nie? Też siada do wioseł i też wiosłuje razem z innymi.
Zgadza się. Oczywiście pamiętając cały czas, że za jakieś ramy odpowiada, ale dokładnie tak jest, że siada do wioseł. To jest mocne wybicie też w sposobie myślenia, kiedy ktoś pierwszy raz siada na treningu i widzi, że schemat uczenia się, który znamy świetnie z naszego wychowania, tu kompletnie nie działa. Jest nauczyciel, ale to trochę czasu zajmuje, żeby się przyzwyczaić, że on też wiosłuje. I to jest często ważny bardzo wątek dla wielu uczestników, który potem mogą przenieść do życia zewnętrznego. Jest jeszcze jeden wątek, który zupełnie inny niż w tym doświadczeniu takiego uczenia się, które dobrze każdy z nas zna. Tam nie ma, uwaga, żadnego programu. Trenerzy prowadzący nie mają scenariusza zajęć. Nie ma nic przygotowanego, co nie znaczy, że nie są przygotowani. Siadamy wspólnie i zajmujemy się tym, co właśnie się zaczyna pomiędzy nami dziać. I to jest czasami kompletny szok.
Dlaczego?
Bo znikają ramy. Że na przykład będziemy robić ćwiczenia do godziny 13, potem będzie taki program, potem zadamy takie zadanie. Czyli znikają pewne struktury. I te struktury w życiu nam bardzo porządkują życie, ale jednocześnie zawężają nasze pole działania, też to, jak wychodzimy do innych. W tych strukturach funkcjonujemy codziennie i je świetnie znamy. One są w pracy, w domu, tak? Mamy pewne nawyki, Są pewne umówione normy, nawet czasem nie na głos, ale one istnieją. I one z jednej strony nas prowadzą przez życie, ale nie zawsze nas wspierają w rozwoju. Może się zdarzyć, że mam ochotę coś zrobić, ale od wielu lat się nie decyduję na to, bo mówiąc krótko, dostanę po łapach. Konsekwencje po prostu będą zbyt wysokie dla mnie. A trening jest właśnie miejscem, gdzie można spróbować, czy aby na pewno tak jest, jak sobie wyobrażam, że świat w ten sposób będzie reagował na to, jak ja się zachowuję, jak mówię o sobie, jak widzę siebie. Można to sprawdzić na treningu.
Myślę, że mogę tutaj z własnej perspektywy powiedzieć, że to, co było dla mnie najbardziej szokujące, bo brałem udział w tym treningu jako uczestnik szkoły trenerów, to, że tak szybko grupa mnie rozgryzła. Czyli ta fasada zbudowana, to jak byłem, można powiedzieć, obudowany, gdzie wychodziłem do kontaktu, to co ty wcześniej wspomniałeś, komunikacji do kogoś i coś okazało się, że tylko ja o tym wiedziałem, że coś ukrywam gdzieś tam z tyłu, to byłem w głębokim szoku, że po 2-3 godzinach to już zostało zdemaskowane, że to rzeczywiście pozwala nam poznać siebie lepiej. No te selfie się włącza się ta kamera i pytanie potem, co człowiek chce z tym zrobić.
Właśnie, co człowiek chce z tym zrobić? To jest jeden z ważniejszych owoców dla mnie każdego treningu. Ja mogę sobie wyobrażać, jak mnie widzi świat. Mam pewną wizję siebie i mi się wydaje, że jestem taki, a taki. Na treningu robię, uwaga, sprawdzam. Czasem się to potwierdza i wtedy mocniej mogę stanąć na własnych nogach. Czasem ten obraz się rozpada, bo dochodzą elementy, których ja nie zauważałem, a zauważyli inni. I wtedy mogę podjąć decyzję, bo już jestem świadom tego, że to, co ja sobie wyobrażałem, niekoniecznie pokrywa się z tym, jak mnie odbierają inni. Mogę się zdecydować, które formy zachowań potem wybierać. Trening nie jest instrukcją, że jak w trzech krokach być szczęśliwym. Nie jest taką instrukcją, która pozwala dostać receptę na to, że jak będę się zawsze tak zachowywał, to zawsze będzie dobrze. To jest sposób na wyciąganie na świadomy poziom różnych spraw i potem mieć możliwość wyboru i brać też odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje z tym światem.
Czy można by powiedzieć, że dla kogoś taki trening jest wskazany?
Tak, jestem przekonany po latach tych doświadczeń, że on jest szczególnie wskazany dla ludzi, którzy pracują z ludźmi. Po prostu. Którzy są odpowiedzialni też często za budowanie relacji, za edukację, za czasami przekazywanie trudnych treści innym. To z ochrony zarówno siebie, jak i bezpieczeństwa tej drugiej strony. Żeby mieć świadomość też, co się ze mną dzieje. Pomyślałem teraz o tym, kto u nas był na treningu przez te wszystkie lata. To jest rzeczywiście taki wachlarz dosyć szeroki, bo to są też trenerzy, to są terapeuci, ale to są nauczyciele, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, sędziowie. I to są wszystkie takie obszary, że jak się nad tym dłużej zastanowić, to w pewnym momencie życia zawodowego prędzej czy później doświadczą czegoś, co będzie dla nich osobiście bardzo trudne albo po prostu znaczące. I będą stali przed dylematami, gdzie stoi naprzeciwko człowiek żywy i ta świadomość tego, co, jakie emocje mają znaczenie, jak się komunikuje ze światem, co mówię, może być bardzo ważna.
A czy jest różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami w wyrażeniu tych emocji? Co wychodzi ciekawego na treningu?
Ja bym zaryzykował, że nie ma różnicy, ale jest różnica w naborze. Bo grupa treningu interpersonalnego to jest od 12 do 15 osób.
Czemu akurat tak?
Bo to jest efekt właśnie wieloletniej praktyki, doświadczeń, gdzie sprawdzano, jakie warunki są odpowiednie, żeby się zdążyło zadziać, że tak powiem. Obliczono, że w ogóle trening to jest przynajmniej 40 godzin, dzień po dniu najlepiej.
Wracamy do tych mężczyzn.
I wracamy do mężczyzn i kobiet i co się okazuje, mężczyzn jest na tych treningach najczęściej mniej. Przez te lata, które prowadzę treningi, raz była grupa, gdzie było więcej mężczyzn niż kobiet.
Przez 8 lat.
A jest tak, że najczęściej to się waha, no powiedzmy, jest grupa 14 osób, to jest 3-4 mężczyzn. I to jest dosyć ciekawe, że decyzja przyglądania się na przykład swoim kompetencjom miękkim, czy rozwijaniu ich, czy w ogóle swoim emocjom, jakoś tak wydarza, że łatwiej przychodzi najwyraźniej kobietom. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie znam odpowiedzi. Ale jeśli już chodzi o bycie na treningu, to już nie widzę różnicy. Jasne, że dynamika może być mężczyzn. Jest mężczyzny często inna niż kobiety, ale dla mnie jest tu wiele wspólnych rzeczy i ten podział na płeć nie ma tutaj dla mnie znaczenia. I często, jeśli jest zbyt sztywny też w takich przekonaniach uczestników, to okazuje się, że to jest na przykład moja praca do odrobienia, że widzę, że mam poczucie, że ja się powinienem, albo że kobieta powinna się tak zachowywać. Jeśli ktoś tak doświadcza, uświadamia sobie, to często to się okazuje dla niego ważnym tematem, że sprawdza, czy tak naprawdę rzeczywiście jest. I może się okazać, że takie myślenie raczej ogranicza w zachowaniach, a nie zachęca do rozwoju relacji na przykład z inną osobą.
Czyli jak już ten mężczyzna się zdecyduje, to generalnie już potem
tak,
to jest, nie ma znaczenia.
Emocje dla mnie nie mają płci.
To już padło w innym podcaście, kiedy rozmawialiśmy o męskości z Tomkiem Kądzielnikiem i on też mówił, ma podobnie, że już jest coraz dalej od tego, żeby dzielić na świat męski i żeński.
No właśnie, ten świat męski i żeński jest w doświadczeniu każdego człowieka. Jesteśmy z matki, jesteśmy z ojca. I mamy dostęp do tej energii i tej. W naszej kulturze zachodniej to się bardzo mocno wiąże z płcią, wprost. Ale w kulturach wschodu to pojęcie męskie, żeńskie jest znacznie szersze. I dotyczy pewnej dynamiki energii życiowej, do której ja mogę sięgać zarówno do tej i do tej.
Wróćmy do kuratora sądowego. Łączysz te dwie funkcje, można powiedzieć, czyli jesteś jednocześnie kuratorem sądowym i jesteś trenerem. Powiedz, jak to się przekłada? Jak się przełożyło bycie trenerem i rozwój w temacie kompetencji społecznych na twoją pracę kuratora?
Wiem po latach, że mi to wiele razy uratowało skórę. Kuratorem jestem 18 lat. Ta ścieżka trenerska trwa już w tej chwili z około 14 lat. I widzę, że wiele tych kompetencji, które mam jako trener, bardzo, czy w ogóle sposób myślenia o relacji, o człowieku, przekłada się na to, jak traktuję tych, którzy są po prostu pod dozorem kuratora. Czy to są osoby skazane, które albo wyszły z zakładu karnego, albo właśnie mają wyrok w zawieszeniu, czyli mają tak zwany okres próby. Podejrzewam, że dzięki temu też uniknąłem przez lata syndromu wypalenia zawodowego, bo siłą rzeczy moja praca trenerska wiąże się też z pracą z samym sobą, elementami terapii własnej, rozwoju osobistego. I te wątki obszaru sądowego też mogłem sobie niejednokrotnie gdzieś poomawiać, zobaczyć, co mi to robi, jak bycie tam. To jest jedna strona, a druga strona też jest taka, że doświadczenia w pracy ze skazanymi, czasami takie graniczne dla tych skazanych, tego, z czego ja byłem świadkiem, przypuszczam, że spowodowały, że wiele razy na sali trenerskiej nie wpadłem w panikę, że mam już taką poszerzoną też pojemność na to, co się dzieje, żeby ufać bardziej i spokojnie, czy poczekać, czy dać czas. Nie, różne rzeczy też doświadczyłem, czy widziałem jako kurator.
Czyli zadziałało to w dwie strony. Bycie trenerem wsparło cię w pracy jako kurator, ale z drugiej strony bycie kuratorem wsparło cię jako bycie trenerem jednocześnie. Tak.
To, co jest, to jest to, że wspólnym mianownikiem są relacje w obu sytuacjach, które są kluczem do zmiany. I tu, i tu. Więc te rzeczy, te doświadczenia mocno się przenikają.
A czy możesz opowiedzieć o jakimś takim twoim sukcesie? Właśnie tam, gdzie odegrało znaczące znaczenie właśnie ta współpraca z tym człowiekiem na innym poziomie niż na zasadzie kija.
Powinniśmy teraz zacząć jeszcze raz. Ja bym powiedział takie zdanie, żeby była sensacja, że nie wierzę w resocjalizację, ale dokończąc to zdanie, nie wierzę w taką resocjalizację, którą mamy w głowie w świecie popkultury, że człowiek zresocjalizowany to jest taki człowiek, który nie wchodzi więcej na drogę przestępczą. Jakby się zastanowić, popytać ludzi, to pewnie najczęściej to by było bliskie w ogóle takiej przemiany duchowej, że doświadczył przemiany duchowej. No więc przemiana duchowa jest zjawiskiem, które występuje rzadko. I dotyczy to osób karanych i niekaranych. Nas wszystkich na tym świecie przemiana nie jest częstym zjawiskiem. Pewnie dlatego jest tak interesująca. Że zdaję sobie sprawę, że nie mam do czynienia z takimi przemianami. Ale widzę człowieka bardziej jako zbiór różnych doświadczeń. i jako zbiór różnych części. Składamy się trochę jak klocki. Czasami jesteśmy tacy, a czasami tacy. Czasem jestem potulny jak baranek, a czasami sięgam do agresji albo na przykład do mocy superbohatera. Ja teraz mówię o superbohaterze, bo mój 4-letni syn jest mocno na takim etapie, gdzie oni mają supermoc, że potrafią coś zatrzymać, przeciwdziałać czemuś. I pewnie każdy z nas w życiu doświadczył takich momentów, gdzie sięgnął po to i się tak właśnie zachował. Ale też, że być może doświadczyłeś czy doświadczyłaś takich momentów, gdzie się zachowałeś jak skończony skurczybyk. W tym świecie zawodowym, w którym ja jestem, ilość tych doświadczeń demolujących relacje, tych osób, z którymi ja się spotykam, jest nieproporcjonalnie duża do tego, do tej drugiej strony biegunu. Mam przykład z tego doświadczenia z człowieka, który zrobił bardzo dużo złego w rodzinie. Doprowadził firmę do ruiny, potem do relacji rodzinne. Miało znaczenie tutaj kwestia uzależnienia i rzeczywiście demolował relacje. W pewnym momencie jedno z jego dzieci bardzo poważnie zachorowało. Trzeba było zbierać bardzo dużo pieniędzy. Nie chcę opowiadać o szczegółach,
jasne,
bo to nie jest istotne. Natomiast istotne jest to, że tak wystraszył się tego, co się dzieje. Tak mocno do niego to dotarło, że zorganizował kilkanaście meczy charytatywnych, koncertów, występy w telewizji, fundację zaangażował w to. To był okres chyba 2 lat pracy tak naprawdę, zbierania tych pieniędzy. I udało się. Stworzył warunki do znacznie lepszego życia dla swojego dziecka. No i przestaje być jednoznacznie tylko i wyłącznie przestępcą.
Ja rozumiem, ty z nim pracowałeś, tak?
Tak.
On był pod
tak.
twoją kuratelą, tak?
Tak, był pod moją kuratelą. Nie chcę powiedzieć, że to jest moja zasługa. Ale to, co wiem, to, że został parę razy poważnie potraktowany przez innych, kiedy szukał tych pieniędzy, kiedy potrzebował też wsparcia z mojej strony i z wielu innych, że nikt nie odwrócił się od niego, to być może pierwszy raz doświadczył takich warunków, gdzie wsparto to, co daje życie innym, a to nawet wprost i w przenośni. I ważne dla mnie było, żeby to nazywać dlatego, że być może częściej będzie wychodził do świata w taki sposób, w którym będzie budował, a nie niszczył, żeby stworzyć pewną przeciwwagę. I kiedy mówię, że nie zawsze oczekuję, czy czekam na przemianę duchową, bo zdaję sobie sprawę, że ci sami ludzie jeszcze zrobią wiele razy, być może krok do tyłu i zrobią rzeczy, w których poniosą konsekwencje prawne, czy ich rodziny to mocno też odczują, ale jednocześnie mogę tworzyć drugą szalę razem z nimi i z czasem będą mieli znowu wybór. I wolę tak patrzeć na tą pracę resocjalizacyjną, nie czekając na jakieś wielkie przemiany, tylko dostrzegając drobną zmianę, bo ona jest początkiem zmiany. To jest mniej więcej coś takiego, jak jest erupcja wulkanu, to jest bardzo widowiskowe, wszyscy to widzą. Wszędzie to będziemy w telewizji oglądali, ale to już jest erupcja wulkanu. Ale ktoś wymyślił sejsmograf, dobrze mówię, nie? Tak się nazywa to urządzenie, które czyta na czas pewne ruchy tektoniczne, które pozwolą nam podjąć działania, aby tak skanalizować nasze życie czy energię, by było jak najmniej strat. W budowaniu relacji każdej, to mam wrażenie, że to jest najważniejsze, aby swój sejsmograf rozwijać i zauważać drobne rzeczy dużo, dużo wcześniej, niż się wydarzą te wielkie, czasami zagrażające.
Uświadomić sobie w ogóle, że jest coś takiego jak sejsmograf i można z niego skorzystać też.
Tak. I nie lekceważyć na przykład swoich też emocji drobnych i mówić, a to nieważne, to trochę mi to jakoś tam coś nie pasuje, ale zostaw, nie będę o tym mówił, przecież to nie jest ważne. No to się nazbiera. Być może tak dużo, że w pewnym momencie przekroczy te nasze możliwości wyrażenia siebie i wyładujemy się czy na świecie, czy strzelimy sobie do środka i połkniemy żabę.
Możemy powiedzieć zatem, że trening interpersonalny, trening umiejętności społecznych, bo to poniekąd jest to samo, jest dla każdej osoby, która chce wejrzeć w siebie, która pracuje z ludźmi i ma z nimi kontakt.
Mhm.
Na twoim przykładzie możemy się przekonać, że przydaje się nawet w tak pełnej wyzwań pracy jak kuratora sądowego.
Mhm.
Jest to bardzo szerokie spektrum. Pytanie tylko, czy ktoś chce czy nie chcę. Nawiążę tutaj do twojego wystąpienia z TEDxu, które mówi o wyspie. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy wyspą i teraz pytanie, czy chcemy nawiązać łączność z innymi wyspami i w jaki sposób? Czy to jest alfabet Morsa? Czy to jest już linia telefoniczna pociągnięta? Myślę o alfabecie Morsa, gdzie jednak ktoś musi umieć odczytywać nasze sygnały, czy jednak wprost potrafimy powiedzieć, o co nam chodzi i co czujemy, prawda?
No tak, człowiek istotą społeczną. To dopada każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu. Jak buduje relacje? W jaki sposób świat mnie widzi? Jakie znaczenie ma to, jak wychodzę do kontaktu dla innych? Czy niszczę, czy buduję? I kiedy to się dzieje? Kiedy niszczę, a kiedy buduję? W jakiej sprawie to robię? To rozpoznanie siebie wpływa też na to, jak budujemy relacje z innymi. To jest jeden powód, dla którego warto oczywiście doświadczyć treningu interpersonalnego, ale w ogóle zająć się tematem emocji.
Wiemy, że trening trwa 5 dni. Wiemy, że ilość uczestników to około 12-15 osób. Czy jest coś, co różni treningi interpersonalne? Czy one jednak mimo wszystko mogą różnie wyglądać w różnych miejscach? Wcześniej wspomniałeś, że niekoniecznie muszą być dwie osoby prowadzące. Pytanie od razu bym połączył z pytaniem, co wyróżnia może trening w Meritum? Dlaczego on jest taki wyjątkowy? Oprócz tego, że prowadzicie go z Mirelą oczywiście.
No, to jest tak. No i Mirela też z Iloną.
Tak jest.
Też wspaniały duet. Zasadą jest, że jest trening prowadzony przez dwóch trenerów. Zawsze jest to 40 godzin. Słyszałem o treningach, które są krótsze. I to widzę bardziej jako trening rozwoju umiejętności, ale trudno tu mówić moim zdaniem o treningu interpersonalnym w takim sensie, o jakim rozmawiamy, ponieważ ten czas jest bardzo potrzebny, żeby pewne rzeczy się mogły zacząć, odbyć i zakończyć. I jeśli coś trwa 20 godzin, to jest często zdecydowanie za mało. Tego też na pewno pilnujemy. To, co nas wyróżnia od kilku lat w zasadzie już teraz, to jest pewna zmiana, bo trening to jest porządkowanie pewnego świata na poziomie wiedzy, ale przede wszystkim emocji. Ale też w tym wszystkim bardzo ważne jest, jak nasze ciało reaguje na pewne zjawiska, które się pojawiają na sali. I przez lata prowadzenia treningów zauważyliśmy, że uczestnicy mają trudność z nazwaniem emocji na początku treningu. Potem to już jakoś idzie, bo nie, ale jest taka trudność. Nie wiem, co czuję. Pada takie słowo. I trener wtedy często pyta, a jakbyś w ciele sprawdził? Czy ci, nie wiem, żołądek się ściska, może coś z temperaturą, boli cię głowa i tak dalej. Czyli odnoszenie się do pewnych sygnałów, które daje nasze ciało. I zobaczyliśmy też w tym ogromny potencjał, żeby też ten trud uczestników jakoś wesprzeć. I w czasie naszych treningów 3 dni, zaraz po części procesowej, rozpoczynają się zajęcia z ruchu, z pracy z ciałem, które prowadzi Michał Mania. On jest terapeutą, instruktorem sztuk walki i łącząc te dwie swoje umiejętności, tworzy pewne warunki w kontakcie, w ruchu. To nie są ćwiczenia wysiłkowe, to trzeba doświadczyć, a nie gadać o tym. Ale tam wiele rzeczy dodatkowo, które na sali może miałem niedopowiedziane, niejasne, mogę sprawdzić sobie i na takim symbolicznym poziomie zobaczyć, jak one w tej pracy fizycznej się układają i z drugiej strony zwiększyć swój kontakt z ciałem i potem łatwiej nazywać też emocje. I to nas wyraźnie wyróżnia, bo część procesowa to jest 40 godzin plus praca Michała około 10 godzin, też głęboka, porządkująca te doświadczenia i to jest takie combo, które zdecydowaliśmy się w zasadzie na każdym treningu realizować w tej chwili. To jest coś niezwykle ważnego. No i też nie przywiązujemy się oczywiście do certyfikatów i rekomendacji, bo to nie jest najważniejsze, ale jest tak, że żeby ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, nie znają nas, mogli chociaż trochę mieć poczucie bezpieczeństwa, że te ręce, w które się oddają, są bezpieczne, zgodnie z etyką, z zasadami pracy. My dbamy o te rekomendacje i zarówno ja i Mirela mamy zielone światło od Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, więc to jest coś, co daje też poczucie bezpieczeństwa, szczególnie na początku treningu.
Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że brałem udział w warsztatach Michała Mani 2 razy i za pierwszym razem nie zrobiły na mnie tak dużego wrażenia jak za drugim. A ten drugi raz był właśnie podczas treningu interpersonalnego i potwierdzam to, co powiedziałeś, że rzeczywiście połączenie jednego z drugim, czyli pracy z emocjami, można powiedzieć, jednocześnie z ruchem, całkowicie zmienia spojrzenie na ten ruch, bo my go traktujemy z innej perspektywy. On coś całkowicie innego wnosi.
I gdyby ten ruch był po prostu tylko i wyłącznie ruchem, nie poddanym refleksji, byłby ważnym doświadczeniem, ale niepełnym w sensie świadomości. Jeśli trening jest poprowadzony tak, że jest zarówno kwestia, czyli nasza głowa, nasz intelekt ma miejsce pracy, łączy się z emocjami i łączy się z ciałem, to mamy doświadczenie takie, gdzie możemy być świadomi w pełni, doświadczać świadomego bycia w relacji, świadomego, nie automatycznego. Wojciech Eichelberger chyba o tym mógł, ktoś zapytał jego prowadzących, czy można żyć, nie wiem, czy bezmyślnie, ale w ogóle jakoś tak bezrefleksyjnie. Być już oczywiście, że tak, ja się bardzo zdziwiłem. A on to wytłumaczył, że można żyć takimi schematami, że mieć pewne schematy w życiu, które bezrefleksyjnie stosujemy na przykład w ciągu doby. Nie poddajemy tego żadnej weryfikacji i funkcjonujemy tak, można funkcjonować wiele, wiele lat. Tylko, że czasem się potem dziwimy, dlaczego po raz dziesiąty próbuję coś zmienić i znowu mi się, to jest jakaś klątwa. To nie jest klątwa, to jest być może brak pewnej obecności, świadomości tej kamery obróconej, to selfie, jak to nazwałeś, by się zatrzymać i sprawdzić, co ja takiego robię lub czego nie robię, że to się po raz kolejny w moim życiu powtarza. I właśnie trening to jest takie miejsce, gdzie jak w soczewce skupiają się wiele naszych doświadczeń z świata zewnętrznego. To jest rodzaj mikrokosmosu, który na sali przez 5 dni się dzieje i często słyszę, kurczę, ja to świetnie znam. Mi się to przytrafia co jakiś czas, albo miałem taki czas w życiu. Dzięki temu to można sprawdzić.
Moim gościem był dzisiaj Tomasz Małanka, współprowadzący treningi interpersonalne Meritum w Katowicach. Dziękuję bardzo, Tomasz.
Dzięki, Wojciech.
Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię również do opisu pod nagraniem, gdzie odnajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami, w tym na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest Tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak żyć lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'a o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.